zatrzymali się nad dzisiejszą porcją objawienia, którąśmy przed chwilą wysłuchali. Fragment Ewangelii bardzo dobrze nam znany. Pielgrzymka do Jerozolimy, 12-letniego Pana Jezusa. Modlitwa wspólna, uwielbienie, mnóstwo ludzi, powrót do domu. I aż po 3 dniach drogi. Takie było mnóstwo ludzi. Najświętsza Maria Panna zorientowała się, że nie ma Jezusa wśród pielgrzymujących. Z pośpiechem, po raz kolejny w swoim życiu, z pośpiechem udała się razem ze swoim mężem Józefem do Jerozolimy, do najświętszego z miast. Ziemi Świętej, aby odnaleźć tego, którego zagubili, zostawili. Odnaleźli go w świątyni, rozprawiającego z uczonymi w piśmie, z kapłanami i arcykapłanami. Pytanie Najświętszej Matki: Synu, czemuś nam to uczynił? I bardzo dziwna odpowiedź, a jednocześnie nad wyraz głęboka. Czyż nie wiedzieliście, że powinienem przebywać w tym, co należy do Ojca? Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że powinienem przebywać w tym, co należy do mojego Ojca? Każdy Żyd wiedział, że Jerozolima, a szczególnie świątynia, jest miejscem, gdzie przebywa Bóg Jahwe. I to, co Pan Jezus powiedział, było nad wyraz klarowne, oczywiste, ale jednocześnie również i budzące zdumienie, szczególnie to pytanie pierwsze. Czemuście mnie szukali? Człowiek, który szuka, to przegląda wszystkie miejsca prawdopodobne, gdzie można znaleźć rzecz albo osobę, której się pragnie, którą się chce odnaleźć na powrót. Natomiast Jezusa Chrystusa należy zawsze szukać tam i w tym, co należy do Jego Ojca w niebie. To jest najpewniejszy adres. I nawet nie trzeba go poszukiwać, dlatego że zmierzamy w te miejsca, które należą do Ojca w niebie w sposób absolutnie pewny. Bez żadnych poszukiwań, bo to jest droga zdecydowana i droga zdecydowanie wiedzących, nie wątpiących, nie poddających wątpliwość, nie żyjących pod znakiem zapytania, ale pewnie. Czyż nie wiedzieliście albo zapomnieliście, że powinienem przebywać w tym, co należy do mego Ojca? Jakie się pytanie bardzo ważne i oczywiste w kontekście dzieła stworzenia i tego, że Bóg powołał nas do istnienia, stwarzając nas na swój obraz i podobieństwo Boże. W tym tygodniu słyszeliśmy ten fragment Ewangelii, kiedy to chciano wystawić Pana Jezusa na próbę, podchwycić Go w nowie, zapytano Go o procedurę płacenia podatku. Czy mamy płacić podatek, czy nie? Pan Jezus wówczas wziął denar, zapytał, czyje to jest podobieństwo Cezara. No to oddajcie Cezarowi to, co do Cezara należy, a Bogu to, co należy do Boga. I pytanie, czy winniśmy w sposób zdecydowany pielgrzymować do człowieka, wiedząc, że On od samego początku należy do Ojca w niebie. Czy winniśmy poszukiwać oblicza Bożego w każdym człowieku? Pytanie jest pytaniem retorycznym, dlatego że odpowiedź jest jedna, oczywiście. Czy powinniśmy dbać o to, aby w nas obraz Boga był jak najbardziej czytelny? Żeby każdy z nas był jak najbardziej wierną ikoną, obrazem tego, który powołał nas do istnienia i podtrzymuje nas w istnieniu? Odpowiedź jest jedna, oczywiście. A gdybyśmy tego nie czynili, to popełniamy olbrzymie przestępstwo wobec Boga. Bezcześciwe, zniekształcamy Jego podobieństwo w sobie. A zatem, czyż nie wiecie, że powinienem przebywać w tym, co należy do mojego Ojca? Zbliżamy się do Najświętszej Maryi Panny, również każdej soboty, i to z tą intencją, bo wiemy, że to jest pewny adres, jeśli chodzi o zobaczenie tego, jakim jest Bóg. Dlatego, że ona jest idealnym obrazem Stwórcy, tego samego, który nas powołał do istnienia. Ale w jej osobie nie ma najmniejszego zniszczenia, najmniejszej kancery, jakiegokolwiek załamania i zakłamania Bożej obecności. Dlatego zbliżając się do niej, oglądając ją, podziwiając jej piękno, rzeczywiście zaczynamy być w tym właśnie, w tej rzeczywistości, która należy do Ojca. Posłuchajmy kolejnego fragmentu rozważań biskupa Felczaka o czci Najświętszej Maryi Panny. Prawdziwa cześć Maryi winna być zarazem zewnętrzna. Zewnętrzna polega na tym, aby spełniać pewne święte czynności ku uczczeniu Boga Rodzice. A więc już to odmawiać niektóre antyfony, hymny i modlitwy, już to wpisać się do bractw pod imieniem Najświętszej Panny i wykonać wiernie przyjęte na siebie obowiązki, choć one pod grzechem nie są nakazane. Już to przygotowywać się osobną nowenną do uroczystości Matki Boskiej i przystępować wówczas do sakramentu. Już to poświęcać jej czci miesiące, maj i październik, jak też każdą sobotę, a szczególnie w ten dzień dawać jałmużnę. Już to nosić na szyi szkaplerz i medale, czcić jej obrazy, pielgrzymować czasem, jeżeli można, do miejsc wsławionych jej łaskami i tak dalej. Z tych nabożeństw należy wybrać te mianowicie, które się wydają odpowiedniejsze, lecz nigdy zbyt dużo naraz, bo jest zasada mistrzów duchowych, lepiej mniej, a dobrze. Nie bądź też zbyt pochopny do robienia ślubów, zwłaszcza w chwilach mocniejszych wzruszeń. Cokolwiek zaś postanowisz, staraj się to wykonać, bo właśnie ta wierność w małych rzeczach podoba się Najświętszej Pannie, podczas gdy lenistwo w jej służbie jest znakiem coraz słabszej miłości. Za czasów Franciszka de Hieronimo należał do kongregacji Najświętszej Marii Panny w Neoporu pewien kupiec, który początkowo spełniał gorliwie wszystkie obowiązki, ale później, kiedy się dorobił większego majątku, począł się wstydzić tego nabożeństwa i wieść wolne życie. Święty Franciszek upomniał go o kilkakroć i groził mu nawet wykreśleniem z bractwa, a gdy i to nie pomogło, wyrzekł duchem proroczym: pamiętaj, że przyjdzie dzień, gdzie będziesz musiał wyciągnąć rękę po jałmużnę. Następnej niedzieli odprawił tęże mszę świętą dla członków kongregacji. Potem zbliżył się do statui Matki Bożej. Wyjął jeden z mieczów tkwiących w jej piersiach i rzekł: Najświętsza Panna, brat ten tu nazwał owego kupca po imieniu, był dotąd ostrym mieczem dla Ciebie i ranił Twe serce. Lecz teraz wyciągam go i odrzucam. Wkrótce potem nieszczęsny mów kupiec stracił cały majątek i doszedł do takiej nędzy, że gdyby nie jałmużny świętego Franciszka, byłby umarł z głodu. Lecz i to nie zdołało przywieźć go do opamiętania, a śmierć jego była straszna wobec pokój. Patrz, aby się i tobie coś podobnego nie przydarzyło. Niechże więc twoja służba będzie wytrwała, ale zarazem wewnętrzna. Cześć wewnętrzna wymaga, aby Najświętszą Pannę miłować sercem jako najniższą matkę. Uważać się zawsze i wszędzie za jej dziecię, często o niej myśleć i gorąco się jej polecać. Pilnie unikać tego, co by mogło zasmucić jej serce, a natomiast ciągłymi, choćby drobnymi ofiarami okazywać jej miłość. Przy tym starać się usilnie, aby wszyscy ją czcili i kochali, a przede wszystkim naśladować jej cnoty i rozszerzać w duszach Królestwo Jezusowe. Ta cześć jest niejako duszą czci zewnętrznej. Bez niej bowiem cześć zewnętrzna nie ma wartości u Boga. I rzeczywiście, na cóż by się przydało odmawianie bractwich pacierzy, a zarazem palanie ust kłamstw, bez wstydu i odmowy. Trzymanie w jednej ręce różańca, a drugą sięganie po cudze dobro. Noszenie szkaplerza na piersi, a w sercu żywienie pychy, nienawiści, zazdrości lub sprośnych żądz. Zwano się sługą Maryi, a odmawiają posłuszeństwa jej synowi i jego kościołowi. Kto tak czyni, ten nie jest czcicielem Boga Rodzice, ale jej wrogów. Straszne słowa, to pusta, aby się chciało podać środki znieczulające przed mszą świętą, przed tymi słowami, żeby one odrobinę mniej bolały. Ale niech nam posłużą do wrastania Jezusa Chrystusa i rzeczywiście pełne uczciwości naśladowanie tej, którą On nam dał za matkę.